13 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Dziergania w miejscach publicznych. Co to takiego? O tym jeszcze dzisiaj porozmawiamy. I z tej okazji w Szczecinie i regionie zaplanowano wydarzenia plenerowe. W szczecińskich ogrodach Śródmieście odbędzie się spotkanie wszystkich miłośników dziergania na drutach i na szydełkach. Będzie można na przykład napić się kawy, porozmawiać z innymi pasjonatami rękodzieła. Huczne obchody tego święta szykują się także w Goleniowie. Tam w parku będzie od 13 do 17 spotkanie i piknik połączony z nauką podstaw dziergania i wymianą włóczek. Wydarzenia plenerowe to jednak, jak się okazuje, nie tylko pasja i dobra zabawa, to również charytatywny cel. Będą zbierane pieniądze dla potrzebujących dzieci. A my będziemy teraz rozmawiać o tym, czy zajęcia manualne przeżywają swój renesans. W studiu goście Karolina Klek, dziewiarka z pasją, projektantka, instruktorka, miłośniczka wełny i wszystkiego, co z nią związane. Inicjatorka cyklicznych spotkań z drutami. Dobry wieczór.
Witam.
Proszę troszeczkę bliżej do mikrofonu, a razem z nami również Mateusz Chorzępa, wełniany influencer, miłośnik polskiej wełny. Na co dzień mieszka w Londynie, a w Polsce tworzy wielkopolską manufakturę wełny. Wszędzie dzierga zaraża pasją innych, prowadząc autorskie warsztaty. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dzień dobry.
No i właściwie to powinnam powiedzieć, uprząśniczki siedzą jak anioł. No i tutaj, no właśnie, te dzieweczki mi, jak się okazuje, nie pasują, bo państwo są różnej płci. A będziemy rozmawiać o dzierganiu i tak zaglądam tutaj jeszcze trochę przez ten stół. No mnóstwo rzeczy państwo przynieśli. Pięknych wełen, pięknych wyrobów, no i też różnych rzeczy, które pozwalają to wszystko uprząć. To co trzyma pani w ręku, co to jest?
To jest wrzeciono. Taki podstawowy przyrząd.
Czyli jednak u tej prząśniczki, tak.
Tak, tak, tak.
Ale to jest takie, może dodam też, to jest takie właśnie wrzeciono bardzo podstawowe do nauki stworzenia swojej pierwszej przędzy. To jest wrzeciono opuszczane.
Bo państwo polecamy. Nie tylko dziergają, ale najpierw tworzą te przędzy, z której będą dziergane te wszystkie piękne rzeczy, które przed wami leżą.
Tak jest.
No jak i to właśnie Mateusz mówi na warsztatach, od owieczki do niteczki, bo od tak owcy jest. Właśnie z tej wełny do motka i do udziergu później.
Tak, od owieczki do niteczki, a od baranka do ubranka, czyli praktycznie mamy cały kompleks tutaj.
Cała droga.
Tak, całą drogę. Mhm.
Jak to się stało, że państwo się, mówiąc tak no, banalnie troszeczkę i skrótowo, wkręcili w tę wełnę?
Może pani Karolina pierwszą.
No, ja powiem tak, ja jakby kultywuję tradycję, którą przekazała mi moja babcia. I ona mnie nauczyła dziergać i ja całe życie gdzieś byłam blisko tego. Oczywiście czasami z większymi przerwami, bo to różnie też bywało w życiu.
Czyli jako mała dziewczynka już pani brała
tak,
szydełko,
jako mała dziewczynka
druty i dziergała.
Zaczynałam od szydełka, później szybko przeszłam na druty. No i w życiu dorosłym później w którymś momencie gdzieś ta pasja do mnie wróciła. Na tyle intensywnie, że już jakby nie przestałam. Jak już wzięłam do ręki, nie przestałam. I widziałam, że to jest to, co bardzo się gdzieś tam we mnie odrodziło. Postanowiłam zarażać tym innych. I tak to robię do dzisiaj. Myślę, że z dobrym skutkiem, bo też dużo wokół ludzi jest zainteresowanych, dorosłych i dzieci. Ja pracuję też z dziećmi, z dorosłymi, więc to dzierganie się tam przekazuje. Również mojej rodzinie i myślę, że to jest coś, co też jest zachowaniem pewnej tradycji, ale też no, bardzo fajnym takim hobby dzisiaj.
No właśnie i o tym jeszcze myślę, że powiemy. A jak to było w pana przypadku, panie Mateuszu? Wiecie,
ja po prostu lubię różne manualne rzeczy i pewnego dnia wpadłem na pomysł, żeby nauczyć się dziergać. I no, gdzie się zgłosić najlepiej do dziergania? No, w rodzinie siła, prawda? Więc poszukujemy w rodzinie osób, które umieją dziergać. I zgłosiłem się do jednej babci, do drugiej babci. Od dziergania później do przędzenia.
Babcie nie mówiły, nie, no czy to nie dla chłopaka?
Właśnie, to jest bardzo dobre. Mam takie kochane babcie, które stwierdziły, no pewnie, że ci pokażemy, bo żadna wnuczka nie jest tym zainteresowana. To ja ci pokażę to, druga babcia ci pokaże tamto. Także, no mówię, ale to dzierganie, prawda? No bo ja również przędę tak już...
To ja jeszcze o to zapytam, ale najpierw pytam tak. O dzierganie. I teraz chciałabym państwa zaskoczyć, bo ja byłam zaskoczona, więc myślę, że większość tak. naszych słuchaczy też będzie, bo to my sobie tak wymyśliliśmy, że to jest takie damskie zajęcie. A kiedy sięgniemy do historii, to wynika z niej, że w XVI, XVIII wieku, XVII również tak w Europie jest. Funkcjonowali wędrowni dziewiarze i powstawały tak męskie dziewiarskie organizacje cechowe. Tak jest, tak dopiero jest. W okresie rewolucji przemysłowej i rozkwitu odzieży produkowanej fabrycznie robienie na drutach zyskało skojarzenie jako zajęcie kobiece. No i to jest coś, co mnie zaskoczyło, bo zawsze sobie myślałam, że to właśnie te babcie, a potem one uczą wnuczki, a wnuków niekoniecznie.
Ja nawet dopowiem, tylko ja tutaj też zagłębiałem się w angielskiej literaturze, że były takie gildie, które właśnie zrzeszały rękodzielników i teraz proszę tu powiem, że są panie w studiu, proszę to nie jako obrazy, tylko historycznego punktu widzenia. Panie nie mogły dziergać pięt i palcy, ponieważ były to zbyt skomplikowane elementy w pończosze czy w skarpecie do wydziergania, więc dziergali to panowie. Panie dziergały tylko górę, potem oddawały, że tak powiem, druty dla pań, tak? Przepraszam, panie dziergały górę, potem oddawały panom, tak, druty, oni dziergali tą skomplikowaną piętę, tak, na różne sposoby i potem oddawały znowu paniom w śródstopie i znowu palce panowie wykańczali. To jest bardzo ciekawe, jak na to trafiłem, to stwierdziłem, jak to, że tak powiem, funkcjonuje w tej historycznym zapisie, jak my wszyscy kojarzymy dziergawanie właśnie z paniami.
Tak, ale ja myślę, że też to jest też takie skojarzenie, że w Polsce mało jest może takich panów, którzy dziergają, ale jakby spojrzeć na inne kraje, to faktycznie ta kultura skandynawska...
Tak, Skandynawowie, tak.
Tam to jest na porządku dziennym, tak. Tam mężczyźni dziergają i to nie jest nic niezwykłego.
No ja jestem dzisiaj, prawda, w swetrze tutaj typowo skandynawskim, islandzkim lopapejsie i powiem tak, no takie swetry panowie na pewno na Islandii...
Ale sam go pan wydziergał?
Tak, oczywiście. Oczywiście wybrałem się na Islandię, kupiłem tam właśnie odpowiednią włóczkę, niedoprzęt, plotulopi się nazywa i wydziergałem taki piękny sweter w tradycyjnym wzorze.
We własnych wyrobach siedzimy.
Tak jest.
No właśnie, to jak to było potem z tą przędzą? Bo to, że pan się zaangażował w dzierganie, babcie stanęły na wysokości zadania i to wszystko fajnie przekazały, ale jak to było potem z tą przędzą? Bo to, co państwo ze sobą przynieśli, no to właśnie jest ten kołowrotek, jest przędza i jest od tej niteczki,
od owieczki do niteczki.
Tak. Jak to było z przędzą?
To ja powiem tak, ponieważ to jest długi temat, ale go tak skrócę bardzo mocno. Chodzi o to, że generalnie, no ja jeżdżę dużo po świecie, po Europie i no mam styczność z różnymi włóknami, z różnymi włóczkami. I w moim przypadku historia zaczęła się od tego, że nie ma polskiej włóczki, nie ma polskiej wełny. Prawda? Więc trzeba po nią po prostu sięgnąć.
Nie ma polskiej wełny?
Nie ma polskiej wełny. Proszę mi wierzyć, że to jest bardzo trudne. Znaczy już jest, w Szczecinie jest taki sklep.
Dzięki Mateuszowi.
Tak, u pani tu Karoliny jest sklep, gdzie można nabyć polską przędzę z różnych owiec. A do czego zmierzam? No i nie mogłem znaleźć takiej włóczki do tych wyrobów. No i skąd jestem Polakiem, prawda? To się dumnie nosi, prawda? Taki sweter czy jakieś udziergi z polskiej wełny. No i stwierdziłem, że muszę się nauczyć prząść. W rodzinie również babcia jedna miała kołowrotek i również przędła. Więc nauczyłem się prząść. Więc jak już nauczyłem się prząść, to mogę oczywiście teraz te włóczki sam dla siebie tworzyć, tak? Ale to się przędzie, to jest tak wciągające zadanie, to jest tak relaksujące i odprężające. Po prostu po całym dniu pracy człowiek wsiada do kołowrotka i wszystko się resetuje w człowieku, tak? No więc tych włóczek się naprzędło więcej, no i od tego momentu, że tak powiem, coś trzeba było z tym zrobić. Więc już sam nie wyrabiałem z przędzeniem, stwierdziłem, że jak najbardziej się tym podzielę ze światem. No i tak właśnie, że tak powiem, przeszliśmy do...
Dzięki tej pasji mamy dostępne dzisiaj włóczki, które są z owcy wielkopolskiej, bo tutaj Mateusz takie włóczki wszędzie, ale są też wrzosówka polska. Przynieśliśmy tu dzisiaj do studia,
tak,
żeby pokazać.
Tak, tu jest jeszcze alpaki nasze, alpaka. Niebarwione.
I to jest coś tak unikatowego, tak niezwykłego, dlatego że, tak jak wspomnieliśmy, no nie ma wełny polskiej i trudno jest, nie ma takiego sklepu, nie jest ona dostępna w motkach, na półkach sklepowych i to jest coś, co jakby wraca.
Wraca i ludzie chętnie po to sięgają, bo faktycznie dziewiarki w Polsce pytają się, a dlaczego nie mamy swojej polskiej wełny? Co się stało? No wiadomo, to jest tematyczna inną historię, ale jeszcze tylko dopowiem, że już mając tą umiejętność przędzenia, to nie tylko chodzi też o polską wełnę w tym momencie, ale możemy naprawdę uprząść, co nam dusza zagra. Więc ja tutaj przyniosłem taką próbkę. Tutaj jest taka historia bardzo ciekawa, może tutaj pani tutaj zobaczy, tak? To jest historia bardzo ciekawa. To jest piżmowu z Grenlandii. Tutaj dostałem taką paczkę.
Mięciutkie, bardzo milutkie.
No bo to są takie wielkie zwierzątka, które już mieszkają w tym kręgu tam arktycznym. I pani z Krakowa po prostu przysłała mi paczkę i poprosiła, żeby to uprząść. Piżmowoła. Więc nie ma sprawy, tak? Tutaj mamy na przykład uprzęźnięte i udziergane przeze mnie, to jest szal z psa, z psiej sierści.
Samojed,
tak? Taki pies. Tutaj na przykład mamy włóczkę...
To jest naprawdę przyjemne.
Tak, to nie gryzie.
To się super, to się bardzo cieszę. Tu mamy na przykład włóczkę z królika angorskiego, proszę, również hodowanego w Polsce. Tak. Tutaj mamy wydziergane skarpetki, tu jest wełna między innymi z wielbłąda.
Ale to kobiety mogą całe wydziergać, prawda? W tym wypadku.
Tak jest. Tak.
Nie muszą panów prosić o pięty i palce.
Nie, już mogą dziergać, tak.
Śliczne.
Ten wielbłąd się podgryza, tak. Tu mamy na przykład, to są rękawice roku, taki jest projekt,
Piękne, wzorzyste, biało-zielone.
Tak, z 1890 roku.
Jak góralskie.
Tak, też tak jak góralskie, ale one nie są niestety z gór. I to jest właśnie też przeze mnie ubarwiony kolor i uprzęgnięta nić. Tu jest naturalny, ten biały, to jest naturalny kolor owcy wielkopolskiej, a to zielony ja jest ubarwiony. No i ponieważ ja mieszkam też również za granicą w jakimś stopniu. A, tu jeszcze niech pani spojrzy, bo to jest nasza polska wrzosówka.
Tak, to jest polska.
To są dwie, to jest młoda wrzosówka, tak. To jest jarznie, tak, jareczka. I to jest taka starsza. Jak pani dotknie ręka, tak, to jest, jest. A ta
to
druga jest taka...
naprawdę prawie wersja, jedna jest gryząca,
to jest
sznurek.
To mniej troszeczkę.
Tak. Ale wie pani co, właśnie u nas górale mówią i takie pani,
ale
pani
to jest ciepłe.
Że to jest ciepłe, ale że też tak stymuluje to właśnie to ciało, te nerwy wszystkie, które są do ukrwienia, więc takie gryzące włóczki podgryzające są bardzo dobre.
Chyba, że ktoś nie lubi. Ja ale zapytam, bo pan powiedział o czymś bardzo, bardzo ważnym, że wtedy, kiedy pan siada przy kołowrotku, to pan się wycisza, zrzuca z siebie ten cały trudny dzień. Czy w ogóle... bo też pojawiły się przecież ostatnio i takie badania i artykuły prasowe dotyczące takiej mocy wyciszającej dziergania. Czy państwo też rozmawiając z tymi osobami, które przychodzą do was na warsztaty, przychodzą się uczyć, słyszą o tym, że ludzie szukają czegoś, co ich oderwie od telefonu, wyciszy, zajmie ręce?
Tak, tak, jak najbardziej. Ja myślę, że mogę to powiedzieć i o dorosłych, i o dzieciach. Bo pracuję też z dziećmi na takich stałych zajęciach szydełkowych i w przypadku dzieci widzę, że to jest bardzo, bardzo dobry sposób na oderwanie się też od komórek, od monitorów, od tych różnych bodźców, które mają na co dzień i takie zajęcia, które trwają godzinę. To jest czas, gdzie te dzieci naprawdę pracują manualnie, skupiają się na tym, co robią, odkrywają w ogóle to rękodzieło, odkrywają swoją pasję, ale też wchodzą w interakcje. To często są po prostu rozmowy, gdzie oni się poznają, spotykają i to jest takie miłe, dziewiarskie spotkanie, takie szydełkowanie. I widzę,
jest
że,
pretekst do tego, żeby wejść
w relację taką face to face. To jest zupełnie co innego dzisiaj, kiedy mamy te wszystkie... właśnie multimedia.
Jak kiedyś, prawda?
Tak,
pani siadały
tak, kiedyś,
razem,
pani siadały,
tak,
i rozmawiały. Tak? Ale też podobny charakter mają też takie spotkania knitowe, które staram się organizować raz w miesiącu tutaj w Szczecinie, organizując trochę środowisko dziewiarskie, gdzie też przychodzą panie, czy to z kursów, gdzie były u mnie, czy jakieś też dziewiarki, które
są też takie spotkania w 13 muzach w wielu, tak, wielu miejscach,
tak,
prawda?
Tak, myślę, że dużo jest takich spotkań, moje jest jedno z wielu. I to jest też ma taki wymiar właśnie, że my sobie siadamy przy herbacie i po prostu sobie dziergamy. Opowiadamy sobie, co tam mamy na drutach, co słychać, ale nawet jeżeli jest milczenie, jest cisza, to jest coś takiego relaksującego, że można być ze sobą i dziergać. I na kursy druty od podstaw też przychodzą osoby, które przede wszystkim chcą się nauczyć dziergać, ale też szukają jakiegoś takiego wyciszenia, jakiegoś takiego zajęcia, które byłoby czymś innym niż przewijanie w telefonie stron. I myślę, że to jest coś, co dzisiaj jest takim trochę... może być dużą odskocznią i czymś takim zupełnie nowym, jeśli chodzi o spędzanie czasu, nie? Czy w ogóle relaksowanie się.
Skoro mamy dzień dziergania w miejscach publicznych, to jest jeszcze coś, co zaskakuje wtedy, kiedy pani, nie wiem, jedzie pociągiem, siedzi w kawiarni i dzierga, to zwraca na siebie uwagę, czy już nie?
Myślę, że wciąż tak. Myślę, że wciąż tak. Chociaż tego jest już coraz
ja
więcej.
Ja
pana nawet nie pytam.
Ja dopowiem, ponieważ tak, to prawda. Ja myślę, że jak pani dzierga, to może już nie. Ale ja jako pan, który dzierga,
zawsze
to nada, nawet mi się czasami w metrze londyńskim zdarza, że ktoś przychodzi i no nie zdamy się, prawda? Ktoś mówi, czy ja mogę sobie zrobić z panem zdjęcie, żeby pokazać mamie. Na przykład. To jest bardzo ciekawe.
Że pan dzierga.
Albo że pan dzierga na przykład na pięciu drutach skarpetki dookoła, czy rękawiczkę taką jak na przykład ta. I pada pytanie, to na pięciu drutach też można? Ja dziergam 15 lat tylko na dwóch, a ja mówię, oczywiście, że można, a nawet trzeba. Bo to jest bardzo takie, wiecie, ludzie naprawdę to zwracają uwagę. No i właśnie, ale pan, dziergający mężczyzna.
Nawet w Londynie się dziwią.
A ja mówię, no właśnie, ja mówię, ale są, no oczywiście, że są. Bo ja też również uczęszczam na takie spotkania, ja nie uczę dziergać, żeby nie było. Ja tylko dobrze dziergam, ale nie uczę dziergać, ja uczę z kolei przejść. Ale też uczęszczam właśnie w Londynie na takie spotkania, czy w Polsce, jeżeli właśnie są zorganizowane, a ja jestem, to również przychodzę. Właśnie dlatego poznania tych ludzi, dlatego tego spotkania, wiecie, takiej tej radości, że jest ktoś po drugiej stronie, kto podziela tą wspaniałą pasję. No bo nie oszukujmy się, na pewno, jeżeli ktoś nas teraz słucha i dzierga sobie i siedzi w swoim domu i myśli sobie tak, kurczę,
jeżeli ktoś teraz nas słucha i dzierga, to prosimy o telefon. 510-37-36 albo 510-37-32.
Dobrze. I chodzi, tak, proszę dzwonić. I po prostu czasami jest jakieś niezrozumienie też ze strony innych osób. A czemu ty to robisz? Ja mogę iść to kupić na przykład w sklepie za, nie wiem, 30 zł, tak?
Taniej będzie właściwie. No, dlaczego chodzi, państwo
żeby,
to robią?
A to nie chodzi, żeby było taniej. A właśnie, to nie chodzi, żeby było taniej.
To jest tajemnica.
No nie chodzi, żeby było taniej. To tajemnica, myślę, to ja powiem coś swoją, bo to, tak, chodzi o to, że chodzi o skład tego. Jeżeli pójdzie pani do sklepu, to nie ma takiej możliwości, a jeżeli jest, to jest to piekielnie drogie, żeby kupić coś z naturalnego włókna.
To
wełny.
100% wełny.
A jakby pani chciała na przykład taki szal z alpaki w naturalnych kolorach.
Piękne kolory.
No to nie ma takiego
wzoru. Tak? To są kolory naturalne.
To są naturalne
alpaki,
kolory.
Także to tak jest coś niezwykłego. Naprawdę ten szal.
To tylko w ramach ciekawostki powiem, tak, że tutaj ja nie
i później nie ucieka, zdjęcia jeszcze państwu, dobrze, pokażemy, wrzucimy na stronę, dobrze, internetową, także jak ktoś jest zainteresowany, to proszę chwilę zaczekać, będą zdjęcia.
To tylko w formie ciekawostki. Ten szal powstał z 4 motków i każdy motek miał 420 metrów w sobie, u podwójne nitki, ale jeden motek przygotowałem 8 godzin. To była medytacja wręcz, to była prawie, że medytacja, naprawdę. Ja, to zawsze ludzie, którzy przychodzą na moje warsztaty.
I taka później chusta ma duszę, to jest też ta różnica między tymi rzeczami,
duszę,
które są kupione, a wydziergane. To
tak jest.
Człowiek zostawia siebie w każdym przedzierganym oczku i to jest coś wyjątkowego, dokładnie, naprawdę. Ma się wspomnienia, kiedy się dziergało, kiedy się to robiło.
Tak.
I wcale nie musi być równiutko.
Tak, a jak jeszcze do rąk wpadnie ręcznie przędziona włóczka,
o, to już
ktoś
w ogóle jesteśmy w niebie.
Aż się,
tak,
państwu oczy świecą. Słuchacze tego nie widzą, ale proszę mi uwierzyć, że państwu aż się oczy zaświeciły. Czy bardziej szydełko, czy bardziej druty? Co jest dzisiaj popularniejsze według państwa?
Ja siedzę w środowisku drutowym, więc tak, ciężko mi się odbić.
Ja tak proszę, pół na pół, proszę, ale wydaje mi się tak, no trudno stwierdzić, ja bym musiała tak może...
Szydełko wydaje się łatwiejsze do zabrania w podróż
na
przykład.
Szydełko tak, na pewno znam też dużo osób, które szydełkują tylko, ale też widzę, że jest taka zależność, że jak ktoś szydełkuje, to zawsze to jest dobry wstęp do drutów i prędzej czy później na drutach kończy. Więc to tak jest po prostu, ja akurat operuję i szydełkiem i drutami, więc tak jest pół na pół.
To ja może pozwolę tylko się wtrącić i stanę w obronie tych wszystkich, którzy dziergają, a nie robią na szydełku. Wiem, że tam jesteście, ja też tutaj jestem. Nie opanowałem przez ostatnie 10 lat szydełka, jest bardzo ciężkie, robię podstawowe rzeczy.
To jest proste.
Tak, właśnie. I to jest ta właśnie. Wiem, że tacy ludzie, teraz były targi w Poznaniu włóczkarskie i przyszły też panie, które mówiły, wie pan, ale ja na przykład na szydełku nie potrafię. Ja mówię, to nic nie szkodzi, ja też nie potrafię, ja tylko dziergam, tak? Także wiem, takie osoby też są, ale ja myślę, że to, ale myślę, że po prostu ludzie, jak sięgają po jedno, to też po drugie. Tak. Bo to jest też kwestia umiejętności, prawda? To chcemy rozwijać. A potem sięgają po wrzeciony kołowrotek i już
tak,
w ogóle...
No to jest,
to jest ten proces.
Taki kolejny etap. Tak.
Jak się dzierga, to przychodzi naturalna myśl, no dobrze, ale skąd jest ta nitka? Ale jak ta nitka powstaje? I na przykład no, w moim przypadku
dokładnie
mnie to tak doprowadziło do przędzenia, bo też jestem po warsztatach i właśnie zaczynam teraz swoją przygodę z przędzeniem. No i to jest jakby taką koleją rzeczy. Ja myślę, że też na przykład dzieci, które przychodzą do mnie na zajęcia, zaczynają od tego szydełka, to często jest taki początek w ogóle wielkiej pasji na całe życie. Naprawdę, ja wierzę, jestem przekonana, że te dziewczynki, które dzisiaj szydełkują, one będąc dorosłymi kobietami, będą z tego korzystały. Czy to w formie szydełka, czy później przejdą na druty, ale to naprawdę zostaje, bo to jest tak wciągająca i głęboka pasja, że jakby jest pewien już taki mechanizm, że się do tego wraca. Do tego się wraca, nie? Mm-hmm.
Ja jeszcze tylko dopowiem taką...
My codziennie dziergamy.
No i dziergamy i przędziemy dokładnie. No tutaj teraz tak samo w drodze, czy przed audycją. A ja tylko jeszcze powiem jedną rzecz bardzo ciekawą, bo teraz właśnie była po tych targów, które były w Poznaniu, przyszła tutaj koleżanka Liliana, też z poznańskiego okręgu dziewiarskiego, która kupiła u mnie włóczkę na wiosnę. I zrobiła taką kamizelkę i ta kamizelka jest po prostu przepiękna. Przepiękna. Wszyscy chodzili i pytali się mnie, czy można u mnie kupić taki kolor. A ja mówię, że nie. Jest jedna, one and only, jak to się mówi, że nie ma takiej drugiej powtarzalnej. I to już też daje tą właśnie radość, że ja mam coś, tak? Coś takiego i nikt drugi nie będzie miał czegoś takiego.
Potwierdzam, widziałam tą kamizelkę. Tak? Piękny, zielony kolor, naprawdę teraz taki właśnie wiosenno-letni.
Tak. I właśnie o to chodzi, że nie ma drugiej takiej i nie będzie drugiej takiej. Bo to jest ten proces, jak przędziemy na przykład, czy w ogóle dziergamy, ale jak przędziemy. Raz mamy taki dzień, że ktoś nas mocno zdenerwuje i przędziemy tą nitkę i ona taka jest taka, a to nie taka, a nie krzywa, a nierówna. A drugi dzień na spokojnie, w ogóle sobie wyciągamy tam, snujemy te włókna, snujemy, taki lekki skręt, jest taka równiusieńka, cudowna. No nie ma drugiej takiej samej. To jednak jest ręczna robota. Ja wiem, że z daleka to wszystko wygląda tak samo, ale mimo wszystko to jednak nie jest to samo. Nie?
Wracamy do tego, bo zatęskniliśmy. bo za dużo było takich, takich dni,
tak?
Przesyt i tym światem cyfrowym, ale też takim brakiem rzeczy, które możemy zrobić sami ręcznie.
O, ja mam tu taką jeszcze ciekawą odpowiedź, jeżeli mogę zacząć.
Tak, tak. Proszę.
Ja powiem tylko tak. Osoby, które przychodzą do mnie na warsztaty i później po tych warsztatach, jeżeli chodzi o przędzenie, przeważnie osoby, które dziergają, więc one też chcą poznać, jak powstaje ta nić, z której dziergają. I przychodzą mi tak, albo Mateuszu, albo panie Mateuszu, że to jest, mówi tak, ja czuję tą powtarzalność. To jest to, czego mi brakowało. Ja się uspokajam, ja się relaksuję. Moje, nawet taka pani powiedziała, nawet mi ciśnienie mam równe, że tak powiem, od tego powtarzalnego. Ja tak zacząłem też zgłębiać ten temat i gdzieś trafiłem na artykuł między innymi takiej organizacji w Anglii jak Narodowy Fundusz Zdrowia, tak NFZ, to jest NHS w Anglii. I tam był taki artykuł, który właśnie mówi, że dzierganie, spowalnia rytm serca, reguluje różne tam ciśnienie we krwi. Tak mnie to zaciekawiło, sobie myślę, coś w tym jest. Ludzie przychodzą i mówią, że faktycznie to czują. I ja sobie tak myślę, słuchajcie jeszcze, że pod tym względem nasze przodkinie, nasze babcie czy nasze ciocie i tak dalej, które dziergały dla nas te wszystkie rzeczy, które przędły dla nas, bo też my teraz, żeby nie mówić, że to przędzenie było takim czymś cudownym. To była jedna z czynności, które się wykonywało, prawda?
Praca.
Kiedyś. To była praca. To było między, nie wiem, porannym dojeniem krów, a wieczornym jakimiś tam innymi obrządkami. To się robiło gdzieś podczas dnia. I powiem tak, one może były troszeczkę szczęśliwsze pod tym względem właśnie, że miały ten taki, wiesz, takie zwolnienie.
Znaczy naturalną taką formę odpoczynku.
O, taką ofertę terapii, nie?
Tak, tak.
Bo tu też się zgłosiła jakaś taka mnie pani, która powiedziała, czy ja zrobię warsztaty z przędzenia. I wiecie, formy takiej właśnie terapeutycznej. Mówi, że ma koleżankę, która zachorowała po prostu na raka. I czy ja mogę w formie terapeutycznej coś takiego zorganizować? Mówię, nie ma sprawy. To w Londynie oczywiście. Mówi, nie ma sprawy. I faktycznie, słuchajcie, ludzie przyszli i no, wiecie, to wiadomo, jak ma się taką ciężką chorobę, to sobie różne rzeczy są. Ale taka radość była i z tego tworzenia, i z tego właśnie takiego powtarzalnej czynności. Nie?
Tutaj, a dlaczego pan powiedział oczywiście? To znaczy, że w Polsce jeszcze na tym etapie nie jesteśmy?
Ja myślę, że, przepraszam, jeżeli ktoś to słucha i powie, ale ja myślę, że jednak za granicą jakby kładzie się większy na to nacisk, że to jest ważne, że to jest... że to ma ci przynieść właśnie taką terapeutyczny czynność, tak? Taką formę takiej terapii. W Polsce mi się wydaje, że jak ktoś spotka, tak, tu Karolinę na przykład dziewczynę, a dzierga sobie kobieta, no a dziwna albo nie dziwna, wiesz,
tak,
o co chodzi, nie?
To jeszcze nie ma takiego zasięgu, chociaż dokładnie. Ja myślę, że to się bardzo, bardzo odradza i jest coraz więcej tych środowisk dziewiarskich, coraz więcej osób, które
coraz dziergają. Więcej młodych ludzi.
Młodych ludzi też, nie, bo może się tak się kojarzy, tak, że babcia dzierga, ale naprawdę jest dużo, mnóstwo młodych ludzi. Ja będąc też na targach w kilku miastach w Polsce i w zeszłym roku też byłam zaskoczona tym, jak dużo młodych ludzi przyjechało, że to jest naprawdę środowisko tak zróżnicowane. I wydaje mi się, że to jest właśnie to, do czego się dzisiaj wraca i co nabiera takiej wartości i rozpędu. I będzie nabierało coraz większej siły też, nie?
To ja może tylko napomnę sobie o tych naszych przodki, naszych babci i mam, tak? One, bo to się właśnie kojarzy się nam to, że dziergają babcie, tak? To tak, taki jest obraz gdzieś po kulturę stworzony. Ale moja babcia, jak zaczęła dziergać i dziergała te wspaniałe swetry, które mam gdzieś na zdjęciach rodzinnych, to ona miała lat 18-20. Ona nie była babcią, to była młoda dziewczyna, na rynku nie było jakichś tam sklepów wielkopowierzchniowych, gdzie można było je kupić. Miałeś włóczkę, mogłeś ją stworzyć, mogłeś gdzieś dostać, to robiłeś sobie sweter i miałeś swój. I one były przepiękne, ale ona była młoda, nie miała tam 70 lat, tak jak teraz, która właśnie mnie tam gdzieś uczy. Tak? Więc to jest właśnie to, żeby nie kojarzyć tego z osobami typowo starszymi, ale właśnie, że to jest dla wszystkich.
Ale jeszcze to powiem właśnie,
to na zakończenie, czy ktoś się trafił, kto się nie był w stanie nauczyć?
Nie było takiej osoby, nie. To znaczy, wiadomo, no, u każdego ten proces przebiega inaczej. Jedni szybciej łapią, drudzy trochę wolniej, ale myślę, że każdy jest w stanie. To nie jest rzecz taka nieosiągalna.
Jak liczyć i pisać, prawda? Każdy się gdzieś nauczy, tylko
ja tylko jeszcze na koniec, jeśli mogę, to dopowiem odnośnie tej radości z dziergania, że to jakby to nie jest tylko kwestia przerobienia oczka, ale właśnie to, co tu Mateusz też słusznie wspomniał, że później powstaje coś, co człowiek nosi i co jest tak wyjątkowe, niepowtarzalne. A jeżeli jeszcze ja akurat projektuję też dzianiny, więc piszę te wzory, wymyślam je, więc wiem, że po prostu jeżeli ja coś wydziergam, to nikt tego po prostu nie ma. I to jest coś, co też daje jakby podwójną radość. Nie tylko to rękodzieło, nie tylko relaks, odpoczynek, forma takiego wyciszenia, ale też właśnie później coś, co zostaje nam na lata w garderobie. Nie? To jest...
Myślę, że każdy, jak będzie chciał, to się nauczy. A jeśli chodzi o te wzory, to teraz opowiem bardzo osobistą historię. Mhm. Moja córka, studentka w Poznaniu, na zajęciach z matematyki dziergała i bardzo szybko doszła do porozumienia z wykładowcą, bo stwierdzili, że właściwie to pewne wzory mają bardzo matematyczny charakter. Także to nie jest tak, że to wszystko jest gdzieś tam takie zupełnie pozbawione teorii, bo to też można odnaleźć takie elementy w innych naukach. To co? W sobotę wszyscy siadają i dziergamy, albo w miejscach publicznych, albo nie. Jeżeli ktoś nie umie, to niech zacznie się nauczyć. Nawet korzystając z internetu można to zrobić. Bardzo Państwu dziękuję za przyjście dzisiaj do studia i również pięknych swetrów i szali. Również życzymy. Dziękujemy. Karolina Klek i Mateusz Chorzępa byli naszymi gośćmi. Dziękuję pięknie.
Dziękujemy.